11 minut po 21. Przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej żużel, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, unihokej i kajakarstwo. A na początek czarny sport. Obie lubuskie drużyny żużlowe są już po zgrupowaniach, a kibice wyczekują pierwszych treningowych jazd na własnych obiektach. Falubas Zielona Góra wczoraj i dzisiaj kręcił próbne kółka na torze w Opolu. O szczegółach tych treningów Jacek Białogłowy rozmawiał dzisiaj z kierownikiem zielonogórskiej drużyny Tomaszem Walczakiem.
Przyjechaliśmy wczoraj do Opola, pogoda była sprzyjająca. Pierwsze wrażenie były takie, że tor jest dosyć wymagający, ale jak zawodnicy wyjechali na tor, okazało się, że tor jest doskonale przygotowany, można było naprawdę sobie dużo pojeździć i skorzystaliśmy z tego. Dzisiaj powtórka, od rana też fajna pogoda, bardzo dobrze przygotowany tor przez gospodarzy. Tutaj słowa podziękowania w kierunku klubu z Opola, Marka Mroza, którzy naprawdę nam tutaj udostępnili świetnie przygotowany tor, dobre warunki, gościnność, także skorzystaliśmy, cała drużyna wyjechała bardzo zadowolona z tego dwudniowej sesji treningowej i odbyliśmy naprawdę sporo jazd i jakie już pierwsze wnioski można wyciągnąć.
Jakby pan zdradził jakieś pierwsze wnioski, to po pierwsze. Po drugie, wczoraj mówił pan króciutko o Mateuszu Tonderze, o jego problemach. Jakby pan troszeczkę więcej o tym powiedział i czy ktoś jeszcze miał jakieś kłopoty?
Na szczęście tylko u Mateusza takie problemy techniczne wystąpiły. Dzisiaj Mateusz prosto z treningu już pojechał do tunera, który będzie przeglądał ten silnik, co tam się stało. Z pierwszych takich wniosków, jakie możemy wyciągnąć, mechanicy nasi klubowi stwierdzili, że tam się urwał w jednym silniku zawór, w drugim też jeszcze nie wiemy, co się wydarzyło, ale myślę, że środy, czwartku najdalej już będzie Mateusz miał wszystko wyprostowane i będzie dobrze przygotowany do tego sparingu, który jest planowany na sobotę w Opolu. Jeśli chodzi o pozostałą część drużyny, to wszyscy są zadowoleni. Wiadomo, to są takie pierwsze próby, pierwsze jazdy. I nie są to też silniki, które będą kluczowe może w lidze. Na pewno chłopcy sobie selekcjonują w tej chwili te silniki i jeszcze kilka sesji pojedynczo na torze. Później spróbujemy coś pojechać spod taśmy i na sobotę szykujemy się na sparing.
No właśnie, te dwa dni to tylko pojedyncze jazdy, czy jakieś dwójki, trójki, czwórki coś tam próbowali adrenaliny poczuć takiej związanej choćby odrobinkę z jakimś ściganiem?
Ja myślę, że na początek ta adrenalina już jest odpowiednio dozowana i wyjeżdżają pojedynczo na tor, więc to jest taki schemat, który jest sprawdzony od wielu, wielu lat i te pierwsze dwie, może nawet trzy sesje treningowe będą się odbywały w ten sposób. Później razem z trenerem chłopców już poustawiamy pod taśmą i po dwóch, po trzech stopniowo będziemy ich wprowadzali. Wiadomo, że ci zawodnicy bardziej doświadczeni i łatwiej wchodzą w ten sezon. Nasi młodzieżowcy muszą troszeczkę więcej pojeździć, ale prezentowali się bardzo dobrze na torze. Jesteśmy bardzo zadowoleni z trenerem z tego, co się odbyło w ciągu tych ostatnich dwóch dni.
Jutro techniczny odbiór toru, stadionu. Jeżeli jutro ten tor zostanie odebrany, to możecie już jeździć właściwie od środy. To do tej soboty, do Opola, macie jakiś taki plan, żeby też cała drużyna przyjechała na Wrocławską?
No formalnie, jeżeli weryfikacja będzie przebiegała pozytywnie i otrzymamy tą homologację, to będziemy mogli wyjechać na tor, aczkolwiek wiem tu z relacji naszych toromistrzów i trenera Olka Janasa, który został na miejscu, że ten tor nie wygląda w tej chwili najlepiej.
No ten deszcz chyba to spowodował trochę też, tak?
Tak, są opady deszczu, były próby już kosmetyki toru. No niestety jeszcze musimy chwileczkę poczekać na to, żeby w Zielonej Górze usłyszeć naszych chłopaków na torze, czy zobaczyć. Więc troszkę cierpliwości, no i zaklinajmy pogodę, żeby ta pogoda była sprzyjająca, żebyśmy mogli odpowiednio ten tor przygotować. A jeśli pogoda będzie dobra, to myślę, że w ciągu dwóch dni jesteśmy w stanie doprowadzić go do stanu użyteczności.
Natomiast jeżeli wiadomo, że fachowym okiem przyjedziecie, rzucicie okiem jutro, nawet jeżeli tor dostanie homologację, zostanie odebrany, jak zwał, tak zwał, gdyby okazało się, że jest w gorszym stanie, to do soboty zawodnicy po prostu pojedynczo się porozjeżdżają na inne tory? Jeśli tak, to czy już może pookreślali się, tak? Porezerwowali sobie gdzieś tory Polska czy nie Polska konkretni zawodnicy?
No jest troszeczkę możliwości, wiem, że są możliwości w Toruniu, są możliwości w Ostrowie, to już indywidualnie chłopcy sobie dogadują i na pewno będą informowali nas o swoich decyzjach, a jeśli się nie uda, to planujemy w piątek wrócić do Opola i tutaj już bezpośrednio przed sparingiem jeszcze odjechać jedną sesję treningową, a w sobotę planowany sparing.
To były wieści z Falubazu, przekazywane przez kierownika drużyny Tomasza Walczaka. Tymczasem łagodna zima sprawiła, że w Gorzowie zawodnicy szybko wyjechaliby na tor, ale na razie na przeszkodzie staje deszcz. Mówi o tym trener Stanisław Chomski w materiale przygotowanym przez Ryszarda Rachlewicza.
Nie będzie deszczyku, przynajmniej z dwa dni pogody takie jak była wczoraj, czyli w niedzielę. No i można mówić o szansach wyjazdu na tor w Gorzowie. Na jutro jest gotowość wszystkich urządzeń. Dzień 10 i tak jutro będzie.
A co z tym torem? Czy on jest na tyle, nazwijmy to, mało wilgotny, że rzeczywiście nie będzie problemów?
No jest wilgotny, ale akurat mrozu nie było i to największy problem. Mróz zawsze wychodzi, bo zwierzchło obsychało, a pod spodem zmarzlina była i z biegiem czasu ta woda wychodziła, teraz tego nie ma, ale jest deszcz, no i nie można żadnych prac wykonać na torze, bo można z deszczu pod rynę wpaść.
Co zatem w tej chwili robią zawodnicy? Czy już ci wiadomo, czy już zawodnicy gdzieś jeździli na jakichś innych torach?
Zaczynają, wybrali się tak na to, żeby sobie pojeździć w różnych miejscach.
Właśnie
w Rawiczu? W tym tygodniu też jeszcze będziemy podejmowali próby wyjazdu na tor w innym miejscach niż Gorzów, bo myślę, że w Gorzowie przy tej pogodzie to będzie ciężko.
Wiceprezes Stali Jakub Liszka. Najbliższa impreza oficjalna to memoriał Edwarda Jancarza. Mieliście podawać skład, no a jak na razie cisza poza tymi zawodnikami, o których wiemy, że wystartują, czyli zawodnicy Stali Gorzów, i poza tym, że wiemy, że Martin Waculik nie wystartuje, no to nie wiemy nic, czyli tak jakby ten, nie wiem, koronawirus jednak mimo wszystko zatrzymał troszeczkę działania, jeśli chodzi o memoriał?
Nie, no tutaj dementuję, jeżeli chodzi o nasze przygotowania do memoriału, to one idą pełną parą i będziemy na pewno przygotowani od strony sportowej, organizacyjnej, żeby to wydarzenie no, w taki mocny sposób otworzyło sezon. Aczkolwiek no, wiemy, że w tej chwili w Gorzowie Wielkopolskim taką no, bardzo zapobiegawczą i profilaktyczną mieliśmy decyzję o tym, aby imprezę masową odwołać. Ona co prawda nie sięga do terminu memoriału, więc będziemy obserwować, jak ta sytuacja się rozwija. No niestety nie możemy jakby obiecać kibicom, że ta impreza na pewno w tym terminie się odbędzie, ale na pewno w sezonie 2020 chcemy, żeby memoriał Jancarza się odbył i w tej chwili wciąż to jest oficjalna data, na którą się szykujemy i do której trwają przygotowania. Mamy nadzieję, że będziemy mogli obejrzeć memoriał w zakładanym terminie.
Ale czy wy już jako członkowie zarządu bierzecie pod uwagę to, że inauguracja rozgrywek ligowych może zostać przesunięta i ewentualnie mecze mogą być rozgrywane bez udziału publiczności, chociaż byłem na dwóch meczach koszykarek i to jakoś tak, no, trudno to w ogóle nawet ocenić, jak to wygląda.
No myślę, że w przypadku imprez żużlowych to jeszcze podwójnie byłoby trudne do ugryzienia, no bo akurat nasz ten ukochany sport szczególnie zyskuje w odbiorze takim bezpośrednim, więc no ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby liga miała czy mogła się odbyć bez udziału publiczności, bo to ma no, oczywiste konotacje, przede wszystkim budżetowe, jak też no, sama dyscyplina mocno by na tym ucierpiała, więc wszyscy robimy co możemy, żeby no, ta panika i te związane z tą sytuacją z koronawirusem czynniki nie w sposób nadmierny nie wpłynęły na to, jak nasza dyscyplina będzie funkcjonować, więc no, planowane jest w nieodległym czasie 16 marca spotkanie przedstawicieli Ekstraligi, gdzie ten temat będzie bardziej szczegółowo omawiany, ale na pewno tutaj priorytetem jest to, żeby wszystkie spotkania odbyły się przy udziale publiczności. Jeżeli będą konieczne jakieś drobne korekty w terminarzu, no to na pewno odpowiednie decyzje będą podejmowane, ale no ja nie wierzę osobiście w to, żeby sezon 2020 mógł polegać na tym, żeby liga pojechała bez kibiców, bo tej ligi bez kibiców nie ma. Po to organizujemy te wydarzenia, żeby kibice mogli bezpośrednio te spotkania obejrzeć i usłyszeć na żywo warkot silników, więc no czekamy jeszcze na więcej informacji, bo to jest dopiero początek, nowa sytuacja dla nas od no dosłownie kilkunastu dni. Wiemy, że te pojedyncze przypadki w Polsce się wydarzyły. W każdym razie jestem przekonany, że odpowiedzialność władz nie tylko tutaj krajowych czy samorządowych, ale też władz, które decydują o tym, jak ta liga ma wyglądać, będą odpowiedzialne i pozwolą, żeby no możliwie spokojnie ten sezon i bezpiecznie ten sezon przejechać.
Już prawie 24 minuty po godzinie 21. Teraz będzie trochę basketu. Miniony tydzień był udany dla koszykarzy z Telmetu Enei BC Zielona Góra. W polskiej lidze zielonogórzanie pokonali na wyjeździe Hydrotrack Radom 86-74, a w sobotę wygrali w Mińsku z miejscowymi Cmokami 80-73. To było z kolei spotkanie Ligi VTB. Natomiast w tę środę Stelmet ma zagrać przy pustych trybunach z MKS-em Dąbrowa Górnicza. O tym wszystkim Jacek Białogłowy rozmawiał z jednym z liderów Stelmetu, Jarosławem Zyskowskim.
Fajny tydzień za wami. Dwa zwycięstwa wyjazdowe w Radomiu i Mińsku. Jakąś hierarchię ustawimy? Ten w Mińsku ważniejszy był do wygrania dla was?
Nie, no każdy mecz jest ważny, który wygrywamy, bo umacnia nas w tabeli. W polskiej lidze chcemy zakończyć sezon na pierwszym miejscu, a w VTB walczymy o play-offy, więc to był zespół w naszym zasięgu. W pierwszym meczu wygraliśmy z nimi, teraz też zagraliśmy mądrze w ataku i wygraliśmy też w Mińsku.
Można powiedzieć, że w miarę, nie powiem, że łatwe zwycięstwo, ale to było w miarę pewne, takie solidne wasze zwycięstwo. Wydawało się w telewizji, że nawet jak was w tej czwartej kwarcie doganiają, to i tak zrobicie swoje. No, czy to tylko takie wrażenie było przed ekranem?
Wydaje mi się, że kontrolowaliśmy praktycznie cały ten mecz. Był pod nasze dyktando i mówię, zagraliśmy mądrze, bo czasami zdarzały się mecze, gdzie mieliśmy przewagę, ale też tak nie do końca kontrolowaliśmy ten mecz, a tutaj w sumie, tak jak pan powiedział, no, cały mecz był pod naszą kontrolą, można powiedzieć.
Mocno, mocno chyba wykorzystywani byli wysocy, nie mówię tylko o punktach i zbiórkach, ale to odrzuty na obu, to był taki największy pomysł na ten mecz?
Tak, widzieliśmy, że będą nas podwajać albo od ostatniego zawodnika z końcowej, albo od tego, który podaje piłkę z 45 stopni, więc automatycznie, jeżeli wysoki ma dwóch zawodników na sobie, ktoś jest otwarty i wykorzystywaliśmy to, mówię, dlatego graliśmy mądrze, ale byliśmy na to przygotowani, bo wiedzieliśmy, że tak zespół z Mińska będzie bronił.
Teraz mecz z Dąbrową, taki wydawałoby się 15 meczów przegranych z rzędu przez Dąbrowę, że to też taki do połknięcia przeciwnik i mecz z gatunku zagrać, wygrać i zapomnieć.
No, kiedyś muszą się przełamać, mam nadzieję, że nie w środę, a to też jest inny zespół, nowy trener, kilku nowych zawodników, więc będzie to ciężki mecz, bo z takim zespołem się ciężko gra. Wiadomo, one nie mają nic do stracenia, a my mamy dużo do stracenia, jeżeli przegramy, więc musimy być tak samo skoncentrowani na tym meczu, jakbyśmy grali, nie wiem, z kimś innym, no, z kimś z czołowych zespołów. Tutaj nie ma znaczenia, nie możemy się potykać, jeżeli chcemy utrzymać to pierwsze miejsce.
Niewiele ludzi tutaj będzie, jakoś tak pan sobie to wyobraża, że na prawie pustej hali pogracie?
No, tak jak sparing, no, sparingi przedsezonowe, no, to jest tak samo, bez publiczności. No.
Czy jakoś inaczej gra, podchodzi, koncentruje, myśli, luźniej się człowiek spisuje?
Nie wiem, meczu ligowego jeszcze nie grałem bez publiczności, aczkolwiek
krzyk Żana Tabaka i tak zdecyduje o koncentracji.
No pewnie tak, ale mówię, i tak później na meczu to się za bardzo zawodnik nie koncentruje na tym, co jest poza parkietem, tylko to co się dzieje na parkiecie, ale no, mam nadzieję, że nic tutaj się nie zmieni w naszym podejściu do tego spotkania.
To była rozmowa z Jarosławem Zyskowskim ze Stelmetu. My pozostajemy jeszcze przy baskecie. Przedstawicielkom naszego województwa lubuskiego nie udało się odnieść zwycięstwa na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Drużyna z rocznika 2006, złożona z 6 dziewcząt z Gorzowa, 6 z Zielonej Góry i 2 ze Wschowy, przegrała wszystkie mecze na tym turnieju. Z województwem pomorskim aż 21-89, z mazowieckim minimalnie 64-68, z dolnośląskim 43-53 i w spotkaniu o utrzymanie w dywizji, a także porażka z województwem kujawsko-pomorskim 63-72. Cały występ w Cieszynie, bo tamten turniej był rozgrywany, podsumowaliśmy z przedstawicielką sztabu szkoleniowego naszego województwa, trener Agnieszką Welc.
No jeśli chodzi o same mecze, to oprócz pomorskiej kadry, gdzie te dziewczyny były chyba z innej planety, bo każdy mecz, każda kadra doświadczyła smaku i to sporej porażki od nich. Naprawdę dziewczyny super, super warunki fizyczne i umiejętności. No to ten pierwszy mecz, duża porażka była, natomiast już następny ze województwem mazowieckim. Początek należał do nas, później gdzieś tam nas dogoniły dziewczyny w drugiej albo trzeciej kwarcie. Tak walczyłyśmy o to, żeby ten wynik dowieść do końca, ale się nie udało, 4 punkty, no przegrałyśmy ten mecz. Następne mecze Dolnośląskiej i Kujawskiej Kujawsko-Pomorskie. Dolnośląskie też w zasadzie na początku ten mecz był dla nas. No coś nie zagrało w tych meczach. Zabrakło siły albo może wiary dziewczyn. No umiejętnościami na pewno nie odstawało od tych, mówię, tych pozapomorskim, tych kadr, z którymi mierzyłyśmy się na tym turnieju. Kujawsko-Pomorskie, mecz o przetrwanie, to już znałyśmy tą drużynę, bo walczyłyśmy tutaj w tym naszym turnieju w listopadzie w Dywizji B i tutaj też była walka do końca dwoma punktami, jednym chyba punktem przegrałyśmy z nimi. W Cieszynie ten mecz, bardzo dobry zresztą w wykonaniu naszej kadry, bardzo dobry. Końcówka, no. Czwartą kwartę mocno przegrałyśmy i niestety nie udało się.
A z jakimi nadziejami generalnie tak realnie się tam wybieraliście?
Oczywiście chcieliśmy zostać w tej Dywizji A, tym bardziej, że dostaliśmy się do niej po 17 latach i chcieliśmy zapisać się w historii jako ta drużyna, która utrzymała się w tej Dywizji. Ja nie wiedziałam, czego się spodziewać, bo to dla mnie zupełnie takie nowe doświadczenie. Pierwszy raz byłam na takim turnieju. Poziom bardzo wysoki gier i po tym pierwszym meczu z Pomorskim już wiedziałam, że to nie będzie łatwa przeprawa, ale mówię, te następne mecze do ugryzienia, nawet ten mecz z Mazowieckim tak stworzył taką szansę, że gdybyśmy wygrały ten mecz, być może też inne nastroje byłyby w meczu z Dolnośląską kadrą, no i jakbyśmy ten mecz wygrały, no to już byłaby ta czwórka turnieju. Już pewnie byłyby zupełnie, no wiadomo, inne nastroje i tak dalej, no ale mówię, ciężko było, naprawdę dziewczyny robiły co mogły, no nie mówię, że we wszystkich meczach grały tak jak powinny grać, bo były takie momenty przestojów, takich no głupot boiskowych, gdzie patrzy się na to i naprawdę z czasem z niedowierzaniem, że można pewnych sytuacji nie wykorzystać, albo nie podjąć jakichś tam decyzji, albo po prostu zwyczajnie nie trafić spod samego kosza. No ale to są młode dziewczyny, dla nich ten turniej to jest przede wszystkim jakiś tam etap w ich drodze koszykarskiej i to już też, no fajnie jest wygrać oczywiście, ale sam udział w tym turnieju to jest dla nich no niesamowite doświadczenie, próba zmierzenia się z takimi dobrymi dziewczynami, wyselekcjonowanymi, naprawdę dobrymi zawodniczkami i myślę, że to dla nich też zaprocentuje. My jesteśmy w dalszym ciągu w rozgrywkach i na pewno to przyniesie plusy.
Bo formalnie spadacie do Dywizji B, tak? No, tak. A co właśnie to oznacza tak w praktyce?
Kolejny rocznik, czyli w przyszłym roku dziewczyny z rocznika 2007 będą znowu startowały z tej Dywizji B i będą robiły wszystko, żeby awansować kolejny raz drugi raz, tak, po tej długiej przerwie do turnieju. Życzę im wszystkiego dobrego. Mogę jeszcze tylko powiedzieć, że ten rocznik 2006 uważam za udany. Dużo, dużo zdolnych, fajnych dziewczyn. W Zielonej Górze przecież koszykówka, która się odradza i ta nasza grupa jest fajną grupą, bo to nie tylko dziewczyny z kadry, ale dziewczyny, które grają w drużynie SKM Zastal. No oby się taki rocznik trafił, bo jak na razie to myślę, że też mamy powody do radości i do dumy.
21:35 na zegarach. Był żużel, była koszykówka, teraz będzie szczypiorniak. Po znakomitym widowisku piłkarze ręczni Stali Gorzów pokonali u siebie lidera pierwszej ligi, siódemkę Mieć Legnica 30-27, spychając ekipę z Dolnego Śląska na trzecią lokatę. Stal awansowała na miejsce drugie. Liderem jest Ostrowia Ostrów Wielkopolski, która wyprzedza Gorzowian tylko lepszym bilansem bezpośrednich spotkań. Po sobotnim meczu żałować tylko można, że ze względu na zagrożenie koronawirusem pojedynek odbył się bez udziału publiczności.
Marcin Jaśkowski po raz drugi w tym sezonie w gorzowskiej hali, no i po raz drugi porażka i chyba trochę bardziej jeszcze bolesna, bo mecz na szczycie.
No niby tak, mecz na szczycie, no nastawialiśmy się, że to będzie ciężkie spotkanie, mecz walki, tylko dzisiaj troszeczkę zawiodła chyba nasza skuteczność, bo dużo sytuacji przestrzeliśmy, gdzieś nie wykorzystaliśmy, cały mecz goniliśmy, bo od początku tutaj zespół gorzowski uciekł, staraliśmy się gonić, gdzie już się zbliżyliśmy, to też no nie chcę oceniać nigdy pracy sędziów, ale dzisiaj też sędziowie na pewno nam nie pomogli i skończyło się jak skończyło. W sumie to Stal kontrolowała to spotkanie, bo tak naprawdę do jednej bramki to chyba jak nie doszliśmy. Najbliżej było dwie bramki różnicy, także można powiedzieć, że mieli wszystko pod kontrolą. Ciąży nade mną jakiś fatum te gorzowskie, bo odkąd tutaj wyjechałem z Gorzowa, to chyba nie wygrałem meczu jeszcze.
No i nawet nie pomogła zmiana klubu z Leszczyńskiego na Legnicy.
No właśnie, także nie wiem, co bym musiał zrobić teraz, żeby wygrać. Oczywiście śmieję się. No będę próbował, przyjadę następnym razem i będę próbował, może się w końcu uda.
Krzysztof Nowicki, który dzisiaj tutaj dwoił się i troił w bramce Stali Gorzów, to ta obecność Cezarego Marciniaka już zdrowego jeszcze bardziej pomogła?
No to na pewno, bo to Czarek mnie naprawdę bardzo fajnie motywuje, tak, pomaga mi, analizujemy tak w trakcie meczu rzuty, dużo mi pomaga, ale trzeba przyznać, że dzisiaj chłopaki w obronie to po prostu zagrali majstersztyk, tak, te piłki leciały tam, gdzie miały lecieć, tak, to dogadywaliśmy się, blok się ustawiał i mamy tego efekt, tak, wygraliśmy z liderem, z drużyną, która chce wejść do ekstraklasy i się cieszymy.
No i ofensywny koncert, te pierwsze 15 minut to praktycznie chyba wszystko wpadało.
No trzeba przyznać, że w ataku w tym sezonie gramy naprawdę dobrze, to jest na pewno na plus, no trochę więcej tracimy bramek w obronie, ale to tak, wiadomo, więcej się strzeli, więcej się straci.
No i udowodniliście, że ta porażka w Grodkowie mogła być tylko wypadkiem przy pracy.
No tak, wiadomo, no mecz meczowi nierówny, no tam jednak był trudny teren, tam widać, że dużo drużyn potrafi zgubić punkty, tam ostatnio też Ostrowia, widziałem, wygrała w samej końcówce i to też z takim dużym szczęściem, tak, więc to nie był jakiś bardzo łatwy teren, tak, nie możemy mówić, że to był mecz, który powinniśmy wygrać, to był mecz, który mieliśmy szansę wygrać, tak, to jechaliśmy tam, dochodziliśmy ich dwa razy, ale no, co można powiedzieć o tamtym meczu, no. No przegraliśmy, bywa, teraz wygrywamy i się cieszymy.
Dariusz Molski, trener Stali Gorzów, jak to się kiedyś mówiło pięknie, tylko szkoda, że państwo tego nie widzą. No możemy dzisiaj żałować, że kibice nie mogli chyba, że nie mogli widzieć no chyba wręcz znakomitego widowiska momentami.
Wypadałoby ich przeprosić, ale to nie moja wina. Ale tak jak mówisz, to faktycznie my gramy dla kibiców, no i tych najważniejszych, dla których my prowadzimy ten spektakl, no nie było. Tak się stało, jak się stało i nie ma co komentować to w tym momencie tego zdarzenia. Natomiast faktycznie mecz był naprawdę bardzo dobry. Z dwóch stron, tak uważam. Chyba najlepsze widowisko, jakie mogliśmy zafundować naszym kibicom, a ich nie ma.
Może ci, co oglądali transmisję bądź słuchali, no oczywiście przeżywali emocje.
No pewnie tak. Uważam, że doskonałe. Bardzo dobre zawody zagraliśmy my, ale także i przeciwnik. Także jest co oglądać. Na pewno sobie obejrzę ten mecz, jeżeli on gdzieś będzie do oglądnięcia. Bo warto się nad nim pochylić, warto zobaczyć to, co żeśmy przygotowywali przez cały tydzień, jak to funkcjonowało w tej grze, jak udawało się zrobić, a kiedy tego się nie udało zrobić, bo było też takich kilka momentów, gdzie wiedzieliśmy, co mamy zrobić, a nie zareagowaliśmy poprawnie i stąd kilka razy nas zaskoczyli. Na przykład Adaś szarża przez całe boisko, Adaś Skrabania w pierwszej połowie i w części drugiej połowy pozbawiliśmy go tego tej szaleńczej szarży, szaleńczej w cudzysłowie oczywiście, bo to jest gracz no, wysokiego formatu, a kilka razy nam w końcówce uciekł. No, to jest zawodnik wysokiej klasy i dużego formatu, także tu się też nie ma co wstydzić. Aczkolwiek no, za chwilę tu pójdę do szatni, to przypomnę zawodnikom o tym, że Adaś przez całe boisko biegał z piłką.
To był trener piłkarzy ręcznych Stali Gorzów Dariusz Molski. Zmieniamy dyscyplinę. Siatkarze Sobieskiego Żagań po wygraniu dwumeczu Zakwas Zdrój-Wałbrzych 3-1 zameldowali się w turnieju półfinałowym o awans do pierwszej ligi. Sobotnie niedzielne mecze w Żaganiu z uwagi na epidemię koronawirusa rozgrywane były bez udziału publiczności, a zakończyły się wygranymi Sobieskiego 3-0 i 3-1. Po niedzielnym spotkaniu z trenerem Krzysztofem Dobkiem i zawodnikami żagańskiego klubu rozmawiał Marek Staniszewski.
Zafundowaliście olbrzymie emocje, choć mecze odbyły się bez udziału publiczności, a to chyba wielka szkoda, że tutaj kibice nie oglądali szczególnie tego niedzielnego pojedynku.
Mogło być to pożegnanie z sezonem, z kibicami w sobotę, niedzielę, z tego co słyszałem. Chcieli licznie przybyć, kibicować nam. Nie powinienem komentować pewnych decyzji, no ale wiele imprez w Polsce, w naszym województwie, choćby w Międzyrzeczu, drugoligowe spotkania odbywają się przy pełnej publice. Przykre to, no ale tym bardziej chwała chłopakom, że przy pustych trybunach, można powiedzieć sparingowo, tak jakby trochę wygraliśmy, zrobiliśmy kolejną niespodziankę w tym sezonie. Ja mówię, że to są niespodzianki, ale to chyba skończy z tymi niespodziankami, bo no, gramy jak naprawdę prawdziwi faceci, z trudnych opresji wychodzimy i awansowaliśmy do tego półfinału, także już chyba ponad plan zrobiliśmy coś, ale może jeszcze coś uczkniemy.
3-1 w konfrontacji z mocną ekipą z Wałbrzycha. Zaczęliście od tego pierwszego spotkania w kiepskim stylu, a potem jak prawdziwi mężczyźni kończyliście zwycięstwem 3-1. To na pewno cieszy, że ta drużyna potrafi jednak rzeczywiście z tych opresji wyjść obronną ręką.
No tak, chłopaki pokazali charakter. Ja cały czas twierdzę, że nieważne jak się zaczyna, jak się kończy. No skończyliśmy już kapkę więcej zrobiliśmy i ja myślę, że my nie spoczniemy na tym sukcesie. Jeszcze się gdzieś tam w tym półfinale za 3 tygodnie postawimy zespołom, z tego co wiem, Sulęcina, Nowej Soli i faworytom oczywiście Wilki Wilczyn, także będzie sporo pracy, będzie trzeba przeglądać materiały i się solidnie przygotować, żeby dalej tutaj WKS Sobieski chwalono i mówiono, że to jest dobry zespół, bardzo solidny, który potrafi wygrywać.
Patryk Kozdroń, kapitan ekipy Sobieskiego Żagań. 3-1 w starciu z ekipą z Wałbrzycha, no ale to były naprawdę bardzo emocjonujące spotkania.
Wszystkie te spotkania były emocjonujące. A tak naprawdę mimo tych wyników nawet 3-0, to i tak te mecze były na styku. Drużyna z Wałbrzycha umie grać siatkówkę, stawiali się, no ale my na szczęście pokazaliśmy, że po prostu jesteśmy mocniejsi i skończyliśmy to. Cieszyliśmy się, że w 4 meczach i nie musimy w środę jechać do Wałbrzycha.
Patryk Mendel, jeśli Sobieski ma kłopoty, to jest Patryk Mendel. Ty raczej nie zawodzisz, potrafisz kończyć akcję.
To chyba od początku sezonu wiedziałem, że potrafię kończyć akcję, ale nie tak wyglądał ten mecz, że grał jeden zawodnik. Tutaj naprawdę cała drużyna zdała egzamin. To był bardzo, bardzo ciężki dla nas playoff. Tą energię to już pod koniec chyba ze słońca ciągnęliśmy, bo naprawdę drużyna z Wałbrzycha się postawiła i naprawdę cieszymy się z tego rezultatu, że nie musimy już grać w środę, bo te 4 mecze nas wykończyły.
Mateusz Wołowicz, rozgrywający ekipy Sobieskiego Żagań. 3-1 w playoffach za Kwazdrój i Wałbrzych, ale emocje były niesamowite w tym 4. spotkaniu. Niewiele brakowało, a byłby tiebreak.
Wiedzieliśmy o tym, że Wałbrzych się pokaże z lepszej strony niż dzień wczorajszy, no bo no ta gra Wałbrzycha na pewno nie zachwycała. Także liczyliśmy na tą lepszą grę z ich strony. Szkoda, że nie udało się wygrać pierwszego seta, bo jak można było zobaczyć po poprzednich meczach, pierwszy set ustawiał mecz, ale na szczęście no dzisiaj nie ustawił ten pierwszy set. Walczyliśmy dalej, udało się w drugim secie no pokazać klasę nad zespołem Wałbrzycha, no i później nasza dobra gra, myślę, że końcówki, to było przede wszystkim to, że wygraliśmy końcówki nasze zwycięskie.
Bardzo baliście się tego 5. spotkania w Wałbrzychu?
Tak, no nie chcieliśmy jechać w środku tygodnia do Wałbrzycha, już teraz możemy od poniedziałku, czy tam od wtorku, nie wiem, czy trener da nam wolne w poniedziałek, możemy się już na spokojnie przygotowywać do turnieju półfinałowego.
Jak słyszeliśmy, Sobieski gra dalej, tymczasem porażką z Wilkami Wilczyn zakończyli już sezon drugoligowi siatkarze Orła Międzyrzecz. W sobotę Międzyrzeczanie pokonali rywali z Wilczyna 3-1, ale wczoraj Wilki tylko w pierwszym secie były słabsze od gospodarzy. Tym samym drużyna z Międzyrzecza, prowadzona w tym sezonie przez grającego trenera Piotra Haładusa, no zakończyła już ten sezon 2019-2020.
Wczoraj mieliśmy większy wachlarz zmian na pozycji przyjmujących, bo był Mariusz Szulikowski. Na ataku też mieliśmy Bartka Jastrowicza, dzisiaj ich zabrakło. No, troszeczkę tych zmian właśnie zabrakło. Tego powiewu takiej świeżości, innej na przyjęciu, dodania jakości, pewności siebie chłopakom właśnie w drugiej linii. No trudno. No, ja nie chciałem już dzisiaj wchodzić. Po prostu chciałem, żeby pograli do końca zmiennicy. To też jest dla nich jakaś tam lekcja, muszą też się nauczyć przegrywać, no starać się utrzymywać poziom jakości gry, nie tylko na jeden mecz, tylko po prostu nawet jak teraz mieliśmy weekend grania, czyli 2 mecze. No to o to chodzi, żeby nie grać super jednego meczu, tylko żeby grać super albo na równym poziomie więcej.
No właśnie, bo to jest już dla Was koniec sezonu, więc ten sezon, mimo że nie awansowaliście do półfinałów do walki o pierwszą ligę, chyba można uznać za udany, bo Waszym celem była właśnie ta pierwsza czwórka.
Jak najbardziej, no, ja uważam, że ten sezon był bardzo udany, począwszy od tego, że no, na tydzień przed rozpoczęciem ligi zostaliśmy bez trenera, musieliśmy szybko na gorąco wszystko poukładać. Udało się to? zajęliśmy trzecie miejsce po rundzie zasadniczej, gdzie chcieliśmy być w pierwszej czwórce, czyli zajęliśmy miejsce wyżej niż planowaliśmy. Jak dla mnie tylko na plus, nie mieliśmy żadnego celu awansu chociażby do turnieju półfinałowego, czy już patrząc dalej do pierwszej ligi. Naszym celem było granie w czwórce i ogrywanie młodych chłopaków, którzy przyszli i będą chcieli zostać na kolejny sezon. To było naszym celem i to zrealizowaliśmy, myślę, że w 100%.
Dominik Sroga, w trakcie sezonu, kiedy tu przyjechałem na jeden z meczów, spotkaliśmy się na trybunach. Byłem zdziwiony, że nie grasz. Tak powiedziałeś, że kiedyś trzeba skończyć, a jednak nie. Jednak to nie koniec przygody z siatkówką, ale ten sezon taki chyba, można by powiedzieć, na luzie traktowany przez was jako siatkarzy Orła, przez ciebie chyba w szczególności.
No mamy szeroką kadrę, więc mogliśmy sobie pozwolić na to, że trochę luźniej było, trochę na trybunach, trochę wyjazdów, jakoś się dzieliliśmy tymi zadaniami, no i widać, że mamy równy skład, bo jednak powalczyli chłopacy, którzy nie grali praktycznie w sezonie za wiele, pokazali, że mogą równie dobrze zmienić ten pierwszy skład i my możemy trochę odpocząć, no i to jest dla nas na plus.
Tak odnoszę wrażenie, że dla was ten sezon to był taki sezon, żeby radować się grą. Nie chodziło o wynik, tylko chodziło właśnie o tą radość z gry.
No tak było. Chcieliśmy też pokazać, my jako starsi, młodszym, że no można się cieszyć tą grą, że nikt ich nie ukaże, nie wywali, no nie wiem, cokolwiek. Mieli się bawić tą grą. No uśmiechnięci, jakieś tam zawsze rozmowy były, ale myślę, że to było widać, że oni mają taką naszą rękę na plecach i taki spokój też w grze. I dlatego też trochę pograli. No szkoda, że nie ma piątego meczu, no ale trudno się mówi.
Zostawiamy Orła Międzyrzecz i dodajmy jeszcze, że do turnieju półfinałowego już w sobotę awansowała Astra Nowa Sól, która postawiła kropkę na D w Bielawie z Bielawianką. Awansowała także Olimpia Sulęcin, która z kolei nie dała szans Konspolowi Słupca. Obie nasze drużyny zwyciężyły swoje rywalizacje po 3-0. Już tylko 12 minut dzieli nas od godziny 22. Trochę goni nas czas, mamy dzisiaj sporo materiałów. To od razu będzie teraz Unihockey pogodzony ze spadkiem z Ekstraligi. Lokomotiv Czerwińsk w ostatnim meczu sezonu bardzo mocno postawił się utytułowanej najlepszej aktualnie drużynie w kraju, Góralom Nowy Targ, prowadząc przez większość meczu rozgrywanego w sobotę w Czerwieńsku, ale ostatecznie przegrywając 10-12. O tym meczu z Góralami, a także o całym sezonie w wykonaniu Lokomotivu rozmawialiśmy z trenerem ekipy z Czerwieńska Marcinem Karaszewskim.
Zdecydowanie ciekawy dla oka mecz, dobry pod kątem tego, że wpadło bardzo duża ilość bramek. Nie byliśmy w ogóle tutaj faworytami w tego meczu. Myślę, że Górale też przyjechali dość pewni siebie, chociaż mają do tego jakby swoje powody, jakby tak. Czyli wiemy też, że to jest drużyna, która po tym meczu zajęła pierwsze miejsce i byli po prostu mocni. No, zabrakło nam przede wszystkim doświadczenia. Być może jedna czy dwie kary były niepotrzebne, gdzieś tam jakieś zamieszanie u nas. Natomiast jesteśmy i czujemy się mocną drużyną. Niestety ten sezon się kończy.
Dosyć mocno postraszyliście tego mistrza kraju, no, taki utytułowany zespół. To może cieszyć, prawda?
Byliśmy do nich dosyć dobrze przygotowani też, bo przede wszystkim przygotowaliśmy się pod to, jak stanąć z nimi w obronie. No, mistrz Polski, można powiedzieć, że grał tak zwaną wrzutkę, czyli tak piłeczki ze swojej strony górą próbował wrzucić. To jest akurat oznaką tego, że nie do końca potrafili przejść przez nasze ustawienia. Do tego też myślę, że bardzo dobrze strzelaliśmy, dosyć dobre kontry były, dosyć dużo bramek. I tak szczerze powiedziawszy, myślę, że jakby tutaj była jakaś dogrywka, wcale nie byłbym na to zły. Zdecydowanie też zaważyły jakieś takie drobne błędy indywidualne. No i trzeba też oddać, że drużyna przeciwna jest bardzo mocna.
Cały ten sezon, jak pan podsumuje?
Myślę, że dobrze. Jak na sam początek bardzo fajnie skończyliśmy. Przede wszystkim z jakimiś zwycięstwami, ogranymi zawodnikami. Dobrze, że w końcówce tak naprawdę też trochę pokazaliśmy pazura. I myślę, że przyszły sezon będziemy mieli też dobre przygotowanie do tamtego sezonu. Jeszcze zdecydowanie uważam, że za dużo jest tego grania, nie istnieje coś takiego jak przerwa między rozrywkami, w związku z tym też zawodnicy bywają zmęczeni i to widać, mimo wszystko, że są to ciągle amatorzy.
Formalnie spadacie do pierwszej ligi, ale czy jest jakakolwiek szansa, że pozostaniecie? Bo mówi się gdzieś tam w kuluarach, że może wcale tak nie być, że te sześć drużyn spadnie, że mniej, że jakoś się to jeszcze zmieni?
Generalnie system rozgrywek jest tak zbudowany, że istnieje coś takiego jak drużyny amatorskie, można powiedzieć, że to się nazywa teraz pierwszą ligą. Jeżeli w przyszłym roku z tych drużyn amatorskich wyłonią się drużyny chętne do grania, powiedzmy sobie, w tym bardziej zaawansowanym unihockeyu, wtedy utworzą się dwie ligi. Dla nas nie będzie to takie złe, choćby dlatego, że chcemy zdobywać duże doświadczenia, jednak mierzyć się z przeciwnikami na równi z nami albo też słabszymi, co gdzieś tam zbuduje naszą też pewność siebie. No i ostatecznie też nie wiadomo do końca też, ile drużyn ostatecznie się zgłosi, bo już wiemy, że jedna czy dwie drużyny mogą nie wystąpić w następnym sezonie, w związku z tym będzie też Ekstraliga może pozostać w tym samym kształcie, co jest dzisiaj. Nie?
A ta Ekstraliga czymś Was zaskoczyła może w tym sezonie?
Przede wszystkim ten system, który był w tym roku, był bardzo niekorzystny, jeśli chodzi o wyjazdy, tak? Bo trafiliśmy na większość meczy wyjazdowych bardzo dalekich, przez to grało się bardzo trudno. Mieliśmy bardzo trudne tereny, gdzie jest inna zupełnie nawierzchnia, inna budowa boiska, co ma w unihockeyu duże znaczenie. Do tego też mecze wyjazdowe są zdecydowanie cięższe. Jeśli tam byśmy ugrali jakieś mecze, to byłaby to największa niespodzianka, bo po prostu gra się ciężej. Ale ogółem wiemy, jak to wygląda. Nie są też to zawodnicy, którzy grają pierwszy sezon, chociaż w większości są. Natomiast mamy też paru zawodników, którzy mają duże doświadczenie, więc nie byli przerażeni tym sezonem.
Jakie zmiany u Was się szykują generalnie personalne pod kątem przyszłego sezonu? Coś Pan może już zdradzić?
Tak, są pewne plany, rozmawiamy z różnymi zawodnikami, natomiast tutaj w unihockeyu troszkę inaczej się to odbywa niż w innych sportach, gdyż nie możemy zaoferować wielkich pieniędzy za przejścia. Budujemy przede wszystkim na tym, że chcemy budować naszą markę na tym, że jesteśmy drużyną przewidywalną, z drużyną z taktyką, drużyną z jakimś tam pomysłem trenerskim i w związku z tym chcemy też, żeby zawodników to kusiło do przyjścia do nas. Chcemy zagwarantować im jak najlepsze warunki do tego uprawiania tego sportu i myślę, póki co wydaje mi się, jak na pierwszy sezon nam się to udaje dobrze.
To była rozmowa z trenerem unihockeyistów Lokomotivu Czerwieńsk Marcinem Karaszewskim. Już tylko 7 minut dzieli nas od godziny 22. Pod koniec programu jeszcze kajakarstwo od Portugalii do Portugalii. Tak w skrócie wygląda obecny etap przygotowań kadry narodowej kajakarek do sezonu olimpickiego. Korzystając z chwili przerwy między obozami na Półwyspie Iberyjskim, do Gorzowa zawitała czołowa kajakarka ZSAWF Anna Puławska, z którą rozmawiał Filip Górecki.
Mówisz, w Tokio myślisz na dzisiaj?
Myślę, że jakieś tam wieloletnie marzenia i cele, które sobie od początku swojej gdzieś tam kariery założyłam, że igrzyska to będzie wydarzenie, które gdzieś tam, jeżeli uda mi się pojechać, to spełnią się moje marzenia na pewno.
Spoglądasz czasem za siebie, patrzysz tę drogę, którą przeszłaś na to, żeby być na ostatniej prostej do igrzysk?
Staram chyba się nie, raczej wolę twierdzenie być tu i teraz i staram się robić wszystko codziennie, tak aby później nie mieć sobie nic do zarzucenia, także myślę, że tu i teraz jest dla mnie bardziej ważne niż to, co było wcześniej.
No ale można chyba powiedzieć, że przeszłaś drogę od zawodniczki z potencjałem do zawodniczki, która już ma swoją markę i możliwości.
Myślę, że można tak to powiedzieć. Myślę, że na pewno w tym momencie jestem bardziej świadomą zawodniczką i sport jest dalej moją pasją. Kocham to, co robię i myślę, że to jest gdzieś tam jakaś droga do sukcesu, by nie zastanawiać się z dnia na dzień, po co ja to robię, tylko przejść po prostu i wierzyć, że to jest coś, co jest takie naturalne i to, co się kocha, więc nawet nie myśli się o tym, że to jest jakaś ciężka praca, tylko po prostu dąży się do celu i spełnia się swoje marzenia.
Była Portugalia, będzie Portugalia, były wcześniej Portugalie, jak może już z język portugalski trochę zaznajomione jesteście?
No, faktycznie, powinno tak być teoretycznie, że tyle razy już jesteśmy w Portugalii.
Włochtech jeszcze też jest trochę, ale chyba Portugalii najwięcej.
Tak, no w tym roku akurat ciągle jeździmy do Portugalii, także faktycznie ten portugalski gdzieś tam się nam obija, że tak powiem, o uszy, ale no takie podstawowe zwroty jednak zawsze zapamiętujemy. No i coś tam się dogadujemy, powiedzmy, bardziej po angielsku.
A tak patrzysz na te miejsce, no też macie tam gdzieś zawsze jakiś dzień wolny, że a może tu pojechać tak bez całkowitej presji pracy?
No tak, mamy też niedziele wolne, także często właśnie wyjeżdżamy poza ten nasz ośrodek, żeby właśnie trochę głowę nawet zresetować i naładować się gdzieś tam na kolejny tydzień, by gdzieś tam ten obóz był skuteczniejszy bardziej.
Podsumowując ten ostatni obóz, co możesz powiedzieć?
Myślę, że była to bardzo dobrze wykonana praca. Zdrowie dopisało w 100%, także to mnie cieszy, bo gdzieś tam jak jest zdrowie, to wiadomo, że wszystko na wysokich obrotach można wykonać, każdy trening. No cóż, no ja podchodzę do tego tak, że skupiam się na tym, żeby jeszcze te małe takie, że tak powiem, niuanse poprawiać i doskonalać siebie.
Atmosfera?
Atmosfera jest naprawdę bardzo dobra. Nie wiem, wspieramy się na każdym kroku. Każda z nas gdzieś tam, wiadomo, dążymy do jednego celu, ale nie czuć żadnej presji. Trenujemy, robimy swoją robotę, bo wiemy, że i tak to nas zweryfikuje.
Co jeszcze na rozkładzie? Do kwalifikacji oczywiście.
No, jeszcze teraz Portugalia, właśnie wyjeżdżamy na kolejne zgrupowanie. Potem wracamy na kilka dni do domów. I znowu do Portugalii wracamy, do São Domingos tym razem. Po Portugalii mamy badania w Instytucie Sportu, takie kontrolne. No i po badaniach lecimy do Wałcza i tam zaczynają się już eliminacje krajowe.
Licz, czyli kolejny licznik kilometrów będzie nabijany, tak?
Tak jest, kolejny licznik kilometrów, no bo teraz kilometry na wodzie no, mają bardzo duże znaczenie, więc lecimy.
Jest już takie gdzieś tam, takie nawet pół żartem, pół serio ściganie?
Czy ściganiem to można nazwać? Myślę, że chyba nie. Myślę, że każda gdzieś tam na tyle jest świadoma, że na ściganie przyjdzie czas w torze.
Już tylko 3 minuty, dzielam nas od godziny 22. Rozmowa z Anną Puławską zakończyła dzisiejszy magazyn sportowy Radia Zachód. Jutro pierwsze wiadomości sportowe już po godzinie 6 rano. Tymczasem za wspólnie spędzoną prawie godzinę dziękuję, Jakub Lesiński.